wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Mikinką, psychologiem ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Wiemy już, jak powinna wyglądać ta komunikacja z pacjentem. Jednak pewne rodziny mogą trochę gorzej chyba przystosować się do tej nowej sytuacji. Jakie to mogą być rodziny?
W czasie mojej pracy w hospicjum domowym, czy też na oddziale medycyny paliatywnej, obserwuję takie sytuacje, gdzie pewne rodziny gorzej radzą sobie z sytuacją choroby i wspierania. I z moich obserwacji to są takie sytuacje, gdzie wcześniej, przed chorobą, występowały pewne konflikty w rodzinie, pewne niezałatwione sprawy, gdzie te rodziny, ci członkowie rodzin nie byli ze sobą tak blisko. Ja chcę podkreślić to, że w chorobie, po diagnozie choroby, z reguły te wszystkie niezałatwione sprawy i problemy nagromadzone wcześniej, one niestety zyskują na intensywności. Oczywiście zdarza się tak, że choroba powoduje przewartościowanie w życiu pacjenta i rodziny i scala tę rodzinę, ale bywa i tak, że niestety diagnoza choroby zaostrza pewne konflikty występujące wcześniej i powoduje jeszcze większe oddalenie. Druga taka sytuacja wśród rodzin, które może trochę gorzej radzą sobie z chorobą kogoś bliskiego, to taka sytuacja, gdzie nie występowała do tej pory szczera i otwarta komunikacja, gdzie gdzieś tego brakowało, gdzie rodzina komunikowała się ze sobą, ale to gdzieś dotyczyło wyłącznie bieżących spraw i wymiany takich codziennych informacji. Takiej rodzinie będzie na pewno trudniej radzić sobie z chorobą i z całym procesem leczenia, bo w chorobie ta komunikacja jest kluczowa i niezbędna i ona jest warunkiem tego, aby i pacjent mógł dobrze przejść tę chorobę, ale też jest warunkiem tego, aby rodzina mogła tego pacjenta wspierać i dobrze odpowiadać na jego potrzeby. I ostatnią taką sytuacją, którą obserwuję często, to taka sytuacja, gdzie rodziny do tej pory, czyli przed chorobą, były zamknięte. Czyli gdzieś ten system rodzinny był tylko dla siebie i rodzina nie ma takiej gotowości i otwartości, aby korzystać z pomocy i prosić o wsparcie. A choroba onkologiczna to taka sytuacja, że czy chcemy, czy nie, to wsparcie i pomoc będą potrzebne, bo to jest pomoc i otwarcie się systemu rodzinnego na zewnątrz i po pierwsze dlatego, że rozpoczyna się kontakt z placówkami medycznymi, ze szpitalami, rozpoczyna się leczenie, pewne procedury i tutaj czy rodzina tego chce, czy nie, będzie potrzebowała pomocy, na przykład informacji, tak, dotyczących leczenia, ale jeśli ten proces chorobowy się wydłuża, choroba onkologiczna staje się przewlekłą, długotrwałą i pacjent wymaga opieki, czy na przykład przestaje być samodzielny i staje się leżący, wymaga opieki w domu, wówczas również rodzina będzie musiała korzystać z pomocy otoczenia, z pomocy innych osób, na przykład hospicjum domowego, wolontariuszy, a nawet znajomych czy sąsiadów. Więc takie rodziny, które wcześniej nie miały gotowości i nie prosiły nikogo o pomoc, gdzieś były zamknięte na to, rzeczywiście trudniej będą adaptowały się do nowej sytuacji.
To na koniec jeszcze poprosiłbym o kilka rad dla opiekunów pacjenta z tą diagnozą nowotworową.
Ja mam kilka takich rad. Do najważniejszych zaliczam na przykład te, aby płakać i wyrażać emocje. To jest szczególnie ważne. Często, kiedy mam kontakt z rodzinami pacjentów, te osoby pytają mnie, czy płacz jest dobry, czy można płakać. One mają takie poczucie i taką potrzebę bycia silnym, bycia niezłomnym, bycia zawsze gotowym. Tym rodzinom wydaje się, że płacz to oznaka słabości i nieradzenia sobie, jak również wyrażanie różnych innych trudnych emocji. Wydaje im się też, że kiedy będą płakać i pacjent to zobaczy, to pogorszy jego stan zdrowia, tak? Bo on zobaczy, że ten system rodzinny jest gdzieś niewydolny, że obarcza ciężarem swoją rodzinę. A ja myślę sobie, że nie ma nic gorszego niż tłumienie emocji w sobie, niż udawanie, że ich nie ma, niż nie mówienie o nich. A myślę sobie także, że nie ma nic piękniejszego niż na przykład wspólny płacz, wspólne opłakanie tego, co rodzina traci w związku z chorobą onkologiczną, co pacjent traci, bo te straty są. Niektóre są tymczasowe, a inne będą długotrwałe. Ale myślę, że warto dać sobie taką przestrzeń i możliwość, aby o tym porozmawiać, aby te emocje nazywać i uwalniać je, bo to jest zupełnie normalne, że one się pojawiają i niektóre z nich są trudne. Dodatkowo płacz i mówienie o emocjach obniżają napięcie i redukują stres, więc jest to potrzebne, abyśmy mogli tę opiekę sprawować dobrze i długo i abyśmy mieli na nią siły. Kolejna taka rada, którą mam dla opiekunów, to też rozmawianie. Nie tylko z pacjentem, ale szukanie dla siebie wsparcia. Jeśli czujemy, że ta opieka jest dla nas obciążająca, że nie radzimy sobie z nią, że dobijamy do granic swojej wytrzymałości, że tracimy siły, warto poszukać choćby jednej takiej osoby, z którą możemy to przegadać, która będzie stanowiła taki wentyl dla naszych emocji. To może być przyjaciel, znajomy, ale jeśli nie mamy takiej osoby w swoim otoczeniu, to może być właśnie psycholog czy psychoonkolog. Taka rozmowa nie tylko przyniesie ulgę, ale może też pomóc zmienić perspektywę patrzenia na pewne sprawy, nabrać dystansu albo znaleźć nowe rozwiązania, które pomogą nam odnaleźć się na nowo w tej trudnej sytuacji. Kolejna rada to dbanie o siebie. Mam tutaj na myśli dbanie o takie podstawowe potrzeby opiekunów, jak sen, wypoczynek, dobre odżywianie, ale również dbanie o relaks, o to, aby w miarę możliwości, nawet w jakimś niewielkim stopniu, mieć kawałek życia dla siebie, być dla siebie, dać sobie przestrzeń do realizowania swoich pasji i hobby. Chodzi o to, abyśmy nie byli tylko w roli opiekuna, tylko w roli wspieracza. I tutaj chcę powiedzieć o czymś ważnym. To jest bardzo znana metafora, ale ona świetnie obrazuje to, co ja chcę powiedzieć na temat dbania o siebie. To jest metafora maski tlenowej w samolocie. Kiedy lecimy samolotem, stewardesa daje nam takie instrukcje, że w razie gdyby była awaria, to zawsze osoba dorosła, rodzic, zakłada maskę tlenową w samolocie sobie, a dopiero potem dziecku. No bo wiadomo, że to dziecko nawet z tą maską tlenową bez tego rodzica nie przeżyje. Tak samo jest ze wspieraniem pacjenta w chorobie. Najpierw musimy zadbać o siebie, abyśmy byli zdrowi, silni i wytrzymali. I kiedy zadbamy o siebie, jesteśmy w stanie dawać wsparcie, pomoc i dbać o innych. Ja chcę także powiedzieć o tym, że doświadczenia, różne doświadczenia życiowe, w tym choroba onkologiczna, gdzieś bywają czasem dobre, a czasem bardzo trudne. Ale te doświadczenia budują nas, pozwalają nam na przewartościowanie pewnych kwestii, na zmianę tego, co być może dotychczas nie działało. I myślę, że choroba onkologiczna i opieka nad naszym bliskim chorującym może być taką drogą i podróżą, która choć trudna, wyboista, pełna ciemnych zaułków, może być piękna, wartościowa i ważne, że wspólnie przeżywana.
Kiedy oczywiście mowa o nowotworach, no to nie sposób na koniec nie wspomnieć o profilaktyce. Miesiąc temu podpytałem, jak córka ma rozmawiać z mamą o profilaktyce tych nowotworów kobiecych, więc w listopadzie podpytam o to, jak namówić tego dumnego ojca, męża, głowę rodziny, na przykład do tej wizyty u urologa.
Z mojego doświadczenia wynika, że z mężczyznami bywa trochę trudniej. Jednak ja, tak jak powiedziałam to Państwu poprzednim razem, odwoływałabym się do tego, jak ważna jest dla nas ta osoba, jak bardzo chcemy, żeby była z nami długo, zdrowa, pełna sił, energii, jak bardzo ją kochamy. I myślę, że wobec takich argumentów to i panowie bardzo unikający i bojący się lekarzy będą bezsilni i myślę, że chętnie stojąc tutaj naprzeciw takim argumentom rodziny, na pewno udadzą się na badania profilaktyczne. Ja myślę, że to może być też fajne i pomocne, jeśli ktoś z członków rodziny uda się na takie badania właśnie ze swoim tatą czy dziadkiem, bo wsparcie bliskich nie tylko w rozmowie i w zachęcaniu, ale również praktycznie w działaniu może okazać się bardzo motywujące i gdzieś pomocne w radzeniu sobie ze stresem związanym z takimi badaniami.
No to skoro wiemy, jaką siłę ma ta odpowiednia komunikacja, zatem po prostu nie bójmy się wyrażać tych wszystkich emocji i po prostu miejmy odwagę rozmawiać. Zarówno o tych trudnych sprawach dotyczących samej choroby, jak i profilaktyce. Dziś o psychologii we wsparciu rodziny pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową opowiadała pani Katarzyna Mikinka, psycholog ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Michał Śmigielski, do usłyszenia.